Rozmawiamy dziś o tym, jak rozpoznać kota potrzebującego pomocy i w jaki sposób skutecznie zgłosić tę sytuację do schroniska dla zwierząt. Jak też się w takiej sytuacji zachować? O tym rozmawiam z Agatą Jastrzębską-Sawicką, behawiorystką i koordynatorką wolontariatu w Olsztyńskim Schronisku dla Zwierząt. Teraz połóżmy właśnie akcent na pomoc kotom w małych gminach. To też jest ważne ze względu chociażby na to, że nie wszystkie schroniska mają kociarnie.
Jest to dość duży problem i to jest taki problem, który no też dotyka nasze schronisko, bo tak jak wspomniałam wcześniej, jest rejonizacja. Każda gmina ma obowiązek zapewnić miejsce zwierzęciu bezdomnemu w schronisku. Natomiast przez to, że no mamy też populację kotów wolno żyjących, to te małe gminy, które no próbują ten budżet maksymalnie zawsze okroić, co jest w jakimś stopniu zrozumiałe, często przypinają łatkę tym kotom, które są typowo bezdomne, że są to i tak koty wolno żyjące. Czyli mimo, że kot jest oswojony, podchodzi do nas i widać, że jest bardzo zadbany, ale na przykład komuś zaginął, no nie ma gdzie takiego kota umieścić. No i niestety my jako schronisko, które jest utrzymywane wyłącznie z środków olsztyńskich, a gminy no nie chcą pokrywać kosztów za zwierzęta domowe, po prostu nie możemy takiego zwierzęcia przyjąć. Ja zawsze mówię, że jeżeli zgłaszamy do gminy tej mniejszej, po pierwsze, jeżeli zwierzę jest chore, to od razu mówimy, zwierzę nie jest wolno żyjące, jest bezdomne, bo zachowuje się właśnie tak i tak, jest przyjazne i tak dalej i wymaga pomocy medycznej. Mhm. W takiej sytuacji gmina ma obowiązek tą pomoc medyczną zapewnić. No chyba, że tej pomocy nie wymaga, no i wtedy niestety mamy większy problem. I tutaj no pozostaje taka pomoc pantoflowa.
Mhm, taka sieć współpracy osób, które chcą pomoc nieść zwierzętom.
Dokładnie, wtedy najlepiej poszukać fundacji, które zazwyczaj gdzieś na tych terenach pracują. Pamiętajmy, że to są osoby prywatne, które to wszystko robią w czasie wolnym, ale one najczęściej mogą pomóc najbardziej. I mamy na terenie Olsztyna, które współpracuje też z okolicami, mamy Stowarzyszenie Miasto Dobre dla Zwierząt i tu serdecznie dziewczyny pozdrawiam, bo z nami też współpracują.
I w audycji z Pazurem również były, pozdrawiamy.
Tak, i Fundacja Permondo prowadzona przez Magdę Orłowską, która też właśnie głównie kotkami wolno żyjącymi, nad nimi się pochyla, ale zawsze też próbuje pomóc jak może.
Również nasz niedawny gość.
Więc bardzo pozdrawiamy jeszcze raz, bo myślę, że warto dziewczyny wspomagać, bo robią rewelacyjną robotę.
Przejdźmy teraz do tego, do czego już miałyśmy przejść parę minut temu. To znaczy, co się dzieje, gdy kot trafia do schroniska? Przyjmujecie go właśnie czy z interwencji, czy ktoś go sam przywiezie? Co się z takim kotem dzieje? Jak wygląda ta procedura?
Pierwszy krok to jest kwarantanna, bo w przypadku każdego zwierzęcia, u którego nie mamy udokumentowanych szczepień przeciwko wściekliźnie, musimy przeprowadzić obowiązkową 15-dniową kwarantannę. W przypadku kotów niestety ten proces zazwyczaj się wydłuża, z uwagi na to, że koty trafiając do schroniska stresują się bardzo, no psiaki oczywiście również, ale u kotów zaraz odbija się to na zdrowiu i zaraz zaczyna się chorowanie na coś. Dlatego ta kwarantanna niestety u kotków często się wydłuża. Jak już się uda ze wszystkim uporać pod kątem zdrowotnym, no to przechodzimy do profilaktyki. Są to szczepienia na choroby zakaźne. U nas w schronisku robimy je zawsze dwukrotnie, oczywiście w odstępie czasu. Później jest to szczepienie na wściekliznę. Robimy testy też na FIV i FELV. Jeżeli testy wychodzą ujemnie, no bo koty mogą być nosicielami. Wtedy taki kot, który już jest odrobaczony, dostaje chip identyfikacyjny i jeszcze jest wykastrowany, trafia najczęściej do kotułka, naszej kociarni. Natomiast jeżeli kotek jest dodatnie z nosicielem, niestety musi pójść do osobnego miejsca i to jest miejsce zlokalizowane na kwarantannie. One tam również mają swoje pomieszczenie, mają wybieg i jest ich tam na szczęście niewiele, więc z jednej strony powiedzmy, że luksusowo, ale z drugiej strony jest bardzo ograniczony kontakt z człowiekiem. Wiele osób bardzo się tego boi i nie decyduje się na takie adopcje. Na szczęście czasami zdarzają się takie osoby, które rzeczywiście nie boją się tego, są otwarte na takie zwierzaki, które są nosicielami albo już mają tego plusika w domu i czasami udaje się wyadoptować też takie zwierzęta.
A jeśli jest to szczęście i ktoś zdecyduje się na to, by kota, czy młodszego, czy kota seniora adoptować, czy przygarnąć?
Mamy ankietę, mamy wizytę przedadopcyjną, najczęściej w formie online.
Taki wywiad.
Wywiad, tak. Ankieta jest po to, żeby troszeczkę się dowiedzieć coś o właścicielach. To też pomaga dobrać zwierzę, no bo już mam jakiś pakiet informacji, które są dla mnie łatwo dostępne i mogę do nich wrócić. No a ta wizyta jest też taką rozmową oczywiście, no żeby sprawdzić warunki, ale też żeby pomóc od tej strony behawioralnej czy od strony zdrowotnej, na co trzeba się przygotować przy adopcji, czy jeżeli ktoś się dokaca, no to jak to łączenie powinno wyglądać.
Dokaca w sensie ma już jednego kota, ma już jednego kota w domu, tak? I bierze kolejnego.
Tak, że chce sobie to stado kocie powiększyć. Czasami też, żeby ostrzec, no bo ludzie myślą, że jak mają jakiegoś starszego kota, który całe życie był jedynakiem, już tak trochę sklapciał, to wzięcie mu nowego, młodszego, to będzie super dla niego na rozruszanie.
A okazuje się, że to stres i
tak,
udręka.
To nie jest najlepszy pomysł i czasami no, odradzam tą adopcję niestety. I po to jest ta wizyta i ankieta i to wszystko. Także tak, jeżeli tutaj wszystko przejdzie pomyślnie, no to jest procedura adopcyjna, podpisujemy umowę adopcyjną. Jeżeli to jest jeszcze niewysterylizowany kociak, to zobowiązanie do bezpłatnego, ale obowiązkowego powrotu na kastrację do nas. Nasze zwierzaki, tak jak wspomniałam, wychodzą ze szczepieniami stosownie do wieku. Wiadomo, u kociąt jest trochę inaczej. Ze szczepieniami, chipem są wykastrowane, są testowane na FIV i FeLV. Dostaje się też historię leczenia. Dostaje się też takie drobne porady, czyli właściwie taką pigułkę na papierze, o czym mówię na wizycie. No trzeba mieć koci transporter, również dowód osobisty, jeżeli mieszkanie jest wynajmowane, pisemną zgodę właściciela stacji.
To też jest ważne. Bardzo ci dziękuję za te wskazówki i za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze się spotkamy w studiu Radia UWM FM, by naszym słuchaczom opowiedzieć o tym, jak wspierać schronisko w Olsztynie w nadchodzącym zimowym czasie, a także jak zaangażować się w wolontariat. Ale o tym w przyszłym tygodniu nasi słuchacze usłyszą, a na dziś to już wszystko. Gościem naszego studia była Agata Jastrzębska-Sawicka, behawiorystka i koordynator wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Olsztynie. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
A przy mikrofonie była dla was Ania Makarewicz.